kulturze górali magia pełniła niegdyś ważną funkcję. Wierzono na przykład, że guzik noszony bez przerwy przez 100 lat i 9 nocy jest niezawodną bronią przeciwko zbójcom i czarownikom. Guzik taki, nabity do strzelby, trafiał zawsze do celu. Kij, wycięty z jarzębiny i poświęcony, służył pasterzom do odpędzania złych mocy. W Beskidzie Żywieckim, aby wyleczyć chore niemowlę, kąpano je w wodzie z ziołami oraz z czarnym kotem, na którego miała przejść choroba dziecka. Deszcz można było sprowadzić za pomocą mrówek. Pod Babią Górą, aby uchronić zboże przed ptakami, należało nago, w nocy i bez świadków, obiec obsiane zagony. Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. To jest podcast Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. W dzisiejszym odcinku rozmawiać będziemy o góralskich czarach. Nakładem wydawnictw Tatrzańskiego Parku Narodowego ukazało się drugie wydanie bestsellerowej książki Góralskie czary, leksykon magii Podtatrza i Beskidów Zachodnich Katarzyny Ceklarz i Urszuli Janickiej-Krzywdy w nowej szacie graficznej z ilustracjami Aleksandry Czuczak. Za projekt graficzny odpowiada Bartłomiej Witkowski. Magia mieszkańców gór ujęta jest w opowieść o realnie istniejących, stosowanych do dziś, ale i zapomnianych praktycznych zabiegach górali podhalańskich i beskidzkich. Dzięki 237 hasłom dowiemy się między innymi, co złożyć w ofierze duchom, jak zdemaskować czarownicę, do czego służyć mogą kości, śmiertelna koszula albo wióry strumny. Książka Czary Góralskie ukazała się po raz pierwszy w 2014 roku nakładem wydawnictw TPN. Wkrótce po premierze leksykonu, w roku 2015, zmarła Urszula Janicka-Krzywda, współautorka książki, etnografka, folklorystka i znakomita znawczyni kultury ludowej Karpat. Publikacja, wypełniając istotny brak tego typu opracowań, spotkała się z doskonałym przyjęciem. Jej nakład szybko zniknął z księgarskich półek, a tom stał się białym krukiem, dostępnym wyłącznie w antykwariatach i na internetowych aukcjach. Teraz dostępne jest nowe wydanie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy właśnie o tej książce. Do audycji zaprosiłem współautorkę leksykonu Katarzynę Ceklarz, Paulinę Kołodziejską, szefową wydawnictw Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz ilustratorkę Aleksandrę Czuczak. Posłuchajcie.
Katarzyna Ceklarz, jestem etnologiem, antropologiem kultury. Pracuję na Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. No ale moją pasją zdecydowanie jest etnologia, etnografia, trochę nawet historia nauki, konkretnie historia etnologii. No gdybyśmy się tutaj cofnęli te 150, może nawet więcej, może około 200 lat wstecz, to trafilibyśmy do świata zupełnie innego niż ten znany nam dzisiaj. W tamtym świecie okazuje się, że każda rzecz, każdy przedmiot miało swoje znaczenie. W związku z tym przestawienie czegoś albo niedokonanie jakiejś czynności związanej z tymi przedmiotami mogło się wiązać z ryzykiem pewnego nieszczęścia. I tutaj właśnie wkracza nam to myślenie magiczne. Jeśli nie okadzę krowy przed wypędzeniem ich pierwszy raz po zimie, prawda, na wiosenny wypas, to mogą chorować. No więc tutaj mieliśmy konkretny nakaz, prawda, konkretną normę, która kształtowała to życie na dawnej wsi. Tych norm, zakazów i nakazów w tej naszej książce jest naprawdę bardzo dużo i właściwie one pokazują, jak żyli nasi podhalańscy przodkowie, czy podtatrzańscy nawet bardziej, bo książka nie dotyczy tylko samego Podhala, ale szerzej również Beskidów Zachodnich. Natomiast jeśli pytasz o to, jakie sfery życia były tą magią naznaczone, no to rzeczywiście trzeba odpowiedzieć, że każde. Bo i bezpieczeństwo od tego zależało, takie na co dzień, bezpieczeństwo od burzy, od gradu, od jakichś chorób, ale gdy już się coś wydarzy, no to zapobieganie temu, czyli tu i teraz trzeba było jakoś sobie poradzić, jeśli ktoś się czuł chory, a wiadomo, został urzeczony, trzeba mu pomóc, trzeba go z tej choroby wyciągnąć. No ale także inne kwestie, jak pomnażanie dobrobytu, pomnażanie jakichś dóbr, żeby więcej ziemniaków urosło, żeby zboże było bardziej dorodne, żeby kury się lepiej niosły. Na wszystko znajdziemy w tej książce przepisy, więc tutaj każda gospodyni domowa w przeszłości musiała znać te wszystkie rzeczy i w ten sposób postępować, żeby właśnie, no przynajmniej samej sobie, nie móc zarzucić jakiegoś niedopatrzenia, prawda? No i jeszcze jedna ciekawa bardzo kwestia związana z miłością. Miłość to też coś, czego chcielibyśmy mieć dużo i żeby zawsze nam się udało ulokować ją tak, aby no, została odwzajemniona. W związku z powyższym bardzo ciekawą sferą właśnie zaklęć czarów góralskich jest ta kwestia miłości. Jak zdobyć miłość wybranej osoby? Jak rozbudzić w kimś uczucie, kto jest cały czas względem nas obojętny? No więc bardzo ciekawa sfera, którą także w tej książce znajdziemy i tutaj wprost przepisy, jakby ktoś potrzebował, to są na wyciągnięcie ręki.
Opowiedz proszę, skąd ta książka się wzięła, jak ona się narodziła?
Oj, to długa historia, ponieważ ta książka powstała z przyjaźni, a ta przyjaźń sięgała dużo wcześniej niż sama książka. Zatem gdybyśmy chcieli rzeczywiście o niej opowiedzieć, to trzeba wspomnieć o współautorce, z którą ta książka została napisana, o dr Urszuli Janickiej-Krzywdzie. To była dla mnie na początku mentorka, może trochę takie guru etnograficzne nawet. Kobieta, którą poznałam w ramach kursu przewodnickiego Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie. Po prostu przychodząc na jej wykłady dla przyszłych przewodników. No i to były wykłady fantastyczne, znakomite. To był najlepszy dla mnie przynajmniej, a studiowałam dwa kierunki naraz, najlepszy przykład, jak można podczas wykładów kilkugodzinnych zachęcić, a nie zniechęcić do tematu, o którym się mówiło. No i później z czasem po prostu zaczęłyśmy coraz bardziej się zapoznawać, współpracować i w którymś momencie okazało się, że właśnie kwestie magii, myślenia magicznego, ale także takich legend, bajek, folkloru po prostu regionalnego, podtatrzańskiego, tak szeroko rozumiejąc, czy nawet karpackiego, były coraz częściej obecne w naszych rozmowach. No i w wyniku tych rozmów powstała koncepcja napisania książki na temat właśnie czarów góralskich, ale w formie leksykonu. Chodziło tutaj o to, żeby wychodząc od przedmiotu albo od jakiegoś zjawiska, na przykład mgła, czy nie wiem, cokolwiek innego, noc, prawda, czy wschód słońca, czy zachód, spróbować opisać, jak te przedmioty czy zjawiska były obecne w przeszłości w codziennym życiu górali i w jaki sposób one były interpretowane i co w związku z tym ci górale robili. No i rzeczywiście przez kilka ładnych lat właściwie. Razem z Ulą wyszukiwałyśmy tych informacji dość sporo, zbierając taki podstawowy katalog. No i po jakimś czasie okazało się, że jest tych haseł ponad 200, prawie 250. No i wówczas zapadła decyzja, żeby spróbować przekuć te nasze poszukiwania w książkę. No i ku naszej radości zgodził się na to wówczas Zbyszek Ładygin, właśnie z wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego. Stwierdził, że nas będzie wspierał i że istnieje szansa, żeby ta książka powstała właśnie w ramach wydawnictwa TPN-u. I tak się też stało. Wówczas myśmy z Ulą zaczęły już na poważnie pracować nad każdym hasłem. Podzieliłyśmy się tą pracą i w ten sposób po kolei ta książka zaczynała przybierać na treści. Dzisiaj to jest, jak Państwo pewnie widzą, książka, która ma ponad 300 stron, zawiera 250 haseł właśnie mniej więcej i taki bogaty wstęp wprowadzający do tych zagadnień. W związku z tym od pomysłu, od idei do realizacji.
Kasiu, jak w ogóle zabrać się, kiedy już ma się pomysł na taką książkę, jak w praktyce zabrać się za poszukiwanie tak chyba rozproszonych wiadomości, informacji? Jak pracowałyście?
Tak, to prawda. Tutaj praca nad tą książką była żmudna i właściwie można ją porównać trochę do pracy, do układania puzli, mniej więcej tak. Ponieważ rzeczywiście wymagała od nas takiego dwutorowego działania. Po pierwsze, szukałyśmy treści w archiwach, więc tutaj przeszukiwałyśmy archiwa muzeów etnograficznych, archiwa prywatne ludzi, którzy nam chcieli udostępnić swoje zbiory, ale także prowadziłyśmy badania terenowe, to druga jakby część. I wówczas starałyśmy się spotykać z osobami, które no, chciały rozmawiać na takie tematy, co było wówczas 10 lat temu sprawą trudną, myślę, że nadal pewnie by było, ponieważ jeżeli ktoś pyta, nawet nie wprost, tylko o magię, o czary, o takie myślenie, które dzisiaj no, może zostać uznane za bobon, prawda, to jakby naraża się na pewną krytykę. W związku z powyższym nie każdy chce na ten temat rozmawiać. Nie chce być uznany czy posądzony o to, że wierzy właśnie w takie zabobony, w takie bzdury, prawda? Więc bardzo trudno było rozpocząć czasem rozmowę. Natomiast gdy już się zdobyło zaufanie osób, rozmówców, no to wówczas okazywało się, że tych informacji jest sporo i że wbrew pozorom myślenie magiczne czy właśnie wiedza o zabobonach, bo niekoniecznie to jest równoznaczne z tym, że ktoś w to wierzy, prawda, ale wie, że istniało takie czy inne, taki czy inny zwyczaj, czy takie czy inne zaklęcie, jest obecne i że pomimo XXI wieku, pomimo tego, że korzystamy z internetu, oglądamy telewizję, jeździmy po świecie, to te pierwiastki, te echa dawnego myślenia nadal są obecne. To też ciekawe, na przykład pamiętam sytuację, jak jedna z kobiet opowiadała o tym, jak jej mama leczyła się ze świerzbu. Świerzb to taka choroba skóry, która się no, między innymi objawiała tym, że bardzo poważnie swędziały ręce, w ogóle skóra. No i sposób, aby ją wyleczyć, tą chorobę, polegał na tym, że należało wykąpać się w nocy, w Wigilię Bożego Narodzenia w płynącej wodzie, nie stojącej, tylko płynącej, czyli w jakimś potoku tudzież rzece. I no i rzeczywiście ta nasza rozmówczyni mówiła o tym, jak jej mama zimą, przy ogromnych opadach śniegu, mrozie, wyszła z domu, udała się nad rzekę, tam rzeczywiście odbyła tą kąpiel w lodowatej wodzie, no i po kilku dniach okazało się, że choroba minęła. Także no, to było ciekawe opowiadanie, bo takie od początku do końca nasza rozmówczyni była przekonana, że tak, to był skuteczny sposób, tak po prostu trzeba robić, nie trzeba żadnych lekarstw stosować na tego typu chorobę. Miałyśmy też sytuację, kiedy, to Ula mi opowiadała, akurat nie moja, tylko jej sytuacja, kiedy zwiedzając ogródek przydomowy jednej z informatorek, no przechodziły i pytały, a to zioło na co, a to na co, a na co ten czy inny kwiatek. No i w pewnym momencie rozmówczyni mówi, a tu mam ciekawy czosnek. No czosnek jak czosnek, co w nim takiego ciekawego? No i wówczas okazało się, że nasza rozmówczyni posadziła go w szczęce żmii. I rzeczywiście istniało takie przeświadczenie, o tym piszemy tu w książce, że czosnek, zawsze uważany za zioło magiczne, lecznicze, bardzo pożyteczne, dawniej na wsi, zyskiwało większą moc, jeśli było dodatkowo posadzone w szczęce żmii. No i ta kobieta znalazła gdzieś po prostu nieżywego węża, wzięła tą szczękę, wsadziła do niego ząbek czosnku i posadziła go w ogródku przed domem. Co jest dla nas dowodem na, po pierwsze, wiedzę, jej wiedzę, że to pomaga, prawda, że wzmacnia siłę tego czosnku, a po drugie na wiarę w to, że tak rzeczywiście się stanie. Ta kobieta była przekonana, że dzięki temu zyskała roślinę, która będzie w stanie wyleczyć ją ze wszystkich możliwych chorób, jakie ewentualnie mogłyby się przytrafić.
Kasiu, rozmawialiśmy kilka dni temu przed naszym nagraniem. Powiedziałaś, że z Urszulą Janicką Krzywdą podzieliłyście się pracą nad niektórymi hasłami. Opowiedz o tym więcej.
Rzeczywiście, w trakcie pracy właściwie okazało się, że są hasła, które każdej z nas bardziej odpowiadają, w których czuje się, nie wiem, lepiej, które bardziej chce opracować. Każde zresztą jest podpisane, więc to czytelnik łatwo się zorientuje. Na końcu każdego hasła jest malutki dopisek. Jest to skrót po prostu od imienia i nazwiska, więc wiadomo, które hasło jest czyjego autorstwa. Ale tutaj na przykład pamiętam, że mi zależało na tym, żeby opisywać rośliny. Zawsze mnie fascynowały zioła. Zawsze interesowałam się tym, w jaki sposób górale no, wyobrażali sobie działalność na przykład ziół leczniczych czy magicznych, albo jakie przypisywali magiczne właściwości roślinom rosnącym w Tatrach, ale nie tylko, również takich powiedzmy udomowionych w ogródku. Więc tutaj no, w toku dyskusji umówiłyśmy się, że jakby ta działka będzie moja. Z drugiej strony Urszula chciała zająć się tematami związanymi z pasterstwem i zbójnikami, to były jej ulubione tematy, każdy o tym wiedział, więc rzeczywiście te teksty należały do niej. Poza tym przyjęłyśmy zasadę, że każda jest redaktorką tej drugiej, prawda, autorki. W związku z powyższym, jeżeli ja napisałam jakieś hasło i uważałam, że ono jest gotowe, to wysyłałam Uli z prośbą o redakcję, o sprawdzenie, ewentualnie dopisanie jakichś treści, o których mogłam nie wiedzieć, albo które gdzieś tam zostały pominięte w toku pracy. I vice versa, prawda? Jak ona stworzyła jakieś hasło, to wysyłała do mnie dokładnie w tym samym celu. Więc to było znakomite w ogóle. Właściwie to znowu można by to porównać trochę do gry w ping-ponga. Ta praca była niesłychanie intensywna. Jak żeśmy się już zdecydowały, to przez 2 lata właściwie miałyśmy gorącą linię i te hasła między nami krążyły, ponieważ no, w toku prac nad jednym często znajdowało się informacje, które świetnie pasowały do drugiego, więc było to takie uzupełnianie na bieżąco tych haseł i tak naprawdę to wyglądało jak gra w ping-ponga, piłeczka wędrowała od jednej osoby do drugiej i z powrotem, cały czas wzbogacając ten materiał o kolejne treści. To była przygoda.
Mówisz o tematach, które cię interesowały, ale były też takie, nad którymi nie chciałaś się pochylać.
Zgadza się, tak. Był taki temat, właściwie grupa tematów dotyczących dzieci. To jest kwestia, która ma swoją piękną stronę, wiadomo, ale jest też, zwłaszcza w przypadku czarów, taka strona medalu, która no, jest bardzo ciemna. Chodziło tutaj o magiczne czy paramedyczne sposoby pozbywania się ciąży na przykład, albo wykorzystywania fragmentów ludzkiego ciała, w tym przypadku dzieci, do różnego rodzaju niecnych praktyk medycznych czy magicznych. A w moim przypadku to był właśnie okres, kiedy miałam małego synka, więc nie chciałam, jakby to powiedzieć, no nie chciałam za bardzo pracować nad tymi tematami, bo po prostu od razu dostawałam gęsiej skórki i we mnie budziła się jakaś niezgoda na to, jakie treści znajdujemy, prawda, w archiwach czy w wypowiedziach. Nawet nie teraz żyjących współcześnie informatorów, tylko w wypowiedziach znajdowanych w archiwach, prawda, z badań prowadzonych w latach 60., 50., czy nawet jeszcze wcześniej w okresie międzywojennym. Więc tutaj Ula, tak, wzięła na siebie tą działkę, tą część pracy i rzeczywiście teksty dotyczące dzieci, potomstwa, no, opracowała osobiście. Po prostu, no, tak się wydarzyło w moim życiu, że to był okres, kiedy no, jakoś nie chciałam nad tym tematem bliżej się pochylać. Dla niej nie stanowiło to problemu. Mimo to, że przecież obydwie doskonale zdawałyśmy sobie sprawę, że mamy tu do czynienia z folklorem, z czymś, co głęboko zapamiętane zostało, czy wpłynęło na właśnie obrzędy, tradycje, zwyczaje na Podhalu, ale niekoniecznie musiało być prawdą, bo też przecież pamiętajmy, że to, w co wierzymy, a to, co się dzieje, to czasem są bardzo odległe od siebie rzeczy.
Paulina Kołodziejska, mam przyjemność zarządzać działem komunikacji i wydawnictw Tatrzańskiego Parku Narodowego. To jest książka, która tym razem ukazała się pod tytułem Góralskie czary, leksykon magii Podtatrza i Beskidów Zachodnich, autorstwa Katarzyny Ceklarz i świętej pamięci Urszuli Janickiej Krzywdy. I ten tytuł ukazał się nakładem wydawnictw Tatrzańskiego Parku Narodowego dekadę temu, w 2014 roku, w innej szacie graficznej, tak jak mówię, pod nieco innym tytułem. Ona wówczas się spotkała z bardzo dużym zainteresowaniem i wkrótce nakład się wyczerpał. Przez dobrych kilka lat była obecna tylko w antykwariatach albo na internetowych aukcjach, gdzie osiągała niebotyczne ceny. I w zeszłym roku przy okazji współpracy przy innym tytule z Kasią Ceklarz wspominałyśmy ten tytuł i okazało się, że jedno z wydawnictw o takim profilu ezoterycznym zaproponowało Kasi ponowne wydanie tej książki. A że do nas wracały ciągle głosy i czytelników, i instytucji kultury, ludzie pytali i ciągle było żywe zainteresowanie tym tytułem, to uznałyśmy, że to jest może dobry moment, żeby wznowić tę publikację. A dla mnie z kolei to był pretekst do tego, żeby się zastanowić nad nową szatą graficzną. I też świetnie się złożyło, dlatego że ja od jakiegoś czasu marzyłam o książce zilustrowanej. I to jest świetny tytuł, żeby wykorzystać ilustrację właśnie, bo no magię jest trudno zilustrować, myślę, fotograficznie. To znaczy oczywiście udało się to w pierwszym wydaniu, no ale sytuacja dla mnie była komfortowa, jeśli chodzi o połączenie ilustracji z tematyką tej książki. I wtedy zaproponowaliśmy współpracę Oli Czudżak. Olę już wcześniej znaliśmy, bo ona zrobiła dla nas plakat jednej z naszych akcji, Nie strzelaj w Sylwestra, a też Olę znałam z jej ilustracji, wiedziałam, że te jej twórczość i prace zasiedlają różne dziwne stwory. Ona się bardzo dobrze czuje w tych tematach magicznych, a przy okazji takich tematach związanych z naturą. No i to był strzał w dziesiątkę. Uważam, bardzo piękne te ilustracje powstały. I piękne, i zabawne momentami, i przerażające, więc to wszystko się świetnie poskładało.
Nazywam się Aleksandra Czudżak, jestem ilustratorką, muralistką i zajmuję się wszystkim tym, gdzie potrzeba umiejętności rysunkowych. Określenie tej jakiejś jednej ilustracji, którą się zajmuję, jest dosyć trudne, bo lubię robić wiele różnych rzeczy. Wydaje mi się, że nie mam jakiejś takiej jednej stylistyki, którą się posługuję, a bardziej poruszam się po jakichś tematach. I zazwyczaj są to tematy związane z naturą, ze zwierzętami, z jakąś taką nutką jakichś takich czarodziejskich rzeczy. I też interesuje mnie sztuka, w której mamy dużo symboliki, czarodziejska, która przykuwa wzrok.
Ale dlaczego akurat ten świat naturalny, świat przyrody tak do ciebie przemawia?
Prawdopodobnie dlatego, że wychowałam się na koziej farmie w lesie pod Wrocławiem. Wzrastałam wśród tej natury, byłam otoczona tymi lasami, bardzo ciekawymi krajobrazami i też no, od małego obserwowałam różne zwierzęta właśnie, czy to dzikie zwierzęta w lesie, czy to właśnie zwierzęta, które hodują moi rodzice. Moi rodzice produkują kozie sery, ale też mają konie, owce, krowy. Też bardzo dużo czasu spędzałam w ogrodach zoologicznych i na zwierzętach najwięcej się nauczyłam rysować, bo o ile rysowanie właśnie martwej natury czy modela, który siedzi spokojnie na krześle i mamy 40 minut siedzącej postaci bez ruchu, to jest dosyć proste wyzwanie, a narysowanie uciekającego konia czy małpy jest dosyć trudne, tak, żeby zawrzeć jakąś taką esencję ruchu czy tego zwierzęcia, patrząc się na modela, którego nie jesteśmy w stanie kontrolować. Też bardzo dużo czasu spędziłam we wrocławskim ogrodzie zoologicznym i nawet tam powstało jedno z moich ostatnich dzieł, czyli murale w ptaszarni, które właśnie zdobią ściany. I to też było dla mnie takie fajne, że powróciłam do tego miejsca, w którym zaczęłam się uczyć rysować i powstało tam coś takiego.
Ola, czy wtedy jak usłyszałaś taką propozycję, żeby zilustrować książkę Góralskie czary, leksykon magii Podtatrza i Beskidów Zachodnich, to chyba biorąc pod uwagę wszystko to, co mi powiedziałaś do tej pory, to chyba się ucieszyłaś, że to akurat taki temat.
Po prostu bardzo szeroko otworzyłam oczy, otworzyłam buzię i byłam po prostu arcyzachwycona, bo no taki temat właśnie góralskich czarów to jest wszystko, o czym trochę ilustratorsko marzyłam, bo ilość tematów, jakie tutaj się przeplatają, jest niesamowita, ale też ja mam dużą miłość do takich właśnie ludowych przedstawień. W tej właśnie książce jest bardzo dużo tajemnicy grozy, ale też poczucia humoru i znalezienie ciekawego języka, aby przedstawić właśnie tą treść. Zanim jeszcze nawet przeczytałam tą książkę, to wiedziałam, że to jest temat, w który idealnie się wpiszę i byłam strasznie podekscytowana tym faktem.
Co było największym wyzwaniem, już tworząc ilustrację do tego leksykonu?
Nie miałam problemu ze znalezieniem tematu. Najtrudniejsze dla mnie było to, żeby jakoś się powstrzymywać, bo każde z tych haseł w tym leksykonie jest takie, że ja bym je bardzo chętnie zilustrowała. I bardzo często mam tak, że mam jakąś daną treść, którą muszę zilustrować albo przedstawić, no i ciężko znaleźć te motywy, na podstawie których stworzy się obraz. A tutaj tych motywów było wręcz za dużo i musiałam rezygnować z niektórych na poczet innych. Ilustracji jest 20. Część z nich jest trzykolorowa, część jest tylko z jednym kolorem. Wszystkie łączy to, że jest tam taka mocna czerwień, taka mocno pomarańczowa czerwień, która też jest jakoś taka charakterystyczna, wydaje mi się, dla moich prac. Praca była dosyć intensywna, bo wszystkie ilustracje, które są w tym leksykonie, powstawały odręcznie. One były albo malowane akrylem, a na tym były kreski kładzione tuszem, albo już od początku było coś rysowane tuszem. I nawiązywałam też w stylu rysunku do techniki drzeworytu. Na przykład zostawiałam gdzieniegdzie takie dodatkowe, jakby zbędne linie, które mogłyby sugerować, że ta ilustracja została wycięta w drewnie. Więc rysowałam je ręcznie, potem skanowałam, czyściłam te skany i to już jest w tej formie, którą widzimy w książce. Zależało mi też na tworzeniu rzeczy, które są bardziej takie materialne, a nie robieniu cyfrowych ilustracji. Takie siedzenie długie przed ekranem, patrzenie na to niebieskie światło, no ja czuję po sobie, że to działa na mnie źle, że czuję większy na przykład niepokój, spędzając tyle czasu przed komputerem. No i też wydaje mi się, że praca na komputerze nie daje mi takiej radości, jak praca w takich tradycyjnych technikach, przy takich właśnie fizycznym medium.
A z czego ta, jeszcze dopytam tylko, z czego ta radość wynika?
Chodzi o to, że kiedy mogę się pobrudzić, mogę pracować w takich tradycyjnych technikach, nie mogę tego cofnąć. Nie ma czegoś takiego, że czuję, że każdy ten błąd mogę naprawić i to też jest dla mnie bardzo takie ważne. Ale też no... czuję jakąś taką większą dziecięcą radość stworzenia, niż jak miałabym to robić na ekranie monitora. I taka forma tworzenia ma w sobie też coś z pewnej medytacji dla mnie.
Ale czy właśnie sztuka średniowiecza to jest ten czas, z którego czerpiesz dużo inspiracji?
Na pewno, bo bardzo mnie ciekawi to, że ludzie wtedy bardzo dużo rzeczy sobie domyślali, jak one mogły wyglądać. Niesamowite są dla mnie na przykład takie przedstawienia, gdzie ktoś coś opisał, na przykład jakieś egzotyczne zwierzę, powiedzmy na to słonia czy hipopotama, ale ten artysta, który gdzieś tam siedział sobie w jakimś zakładzie drzeworytniczym w środku Niemiec, nigdy tego słonia nie widział, ani nie miał książki, gdzie mógłby zobaczyć to zwierzę. My teraz mamy dostęp do internetu i jeżeli ja chcę zilustrować jakieś dzikie zwierzę z drugiego krańca świata, no to mam wszystko. Mam fotografię, mam opis tego zwierzęcia, mogę zobaczyć filmy, a ci ludzie polegali tylko na swojej wyobraźni i na tym, co ktoś im opisał, więc bardzo często powstawały dosyć absurdalne przedstawienia, które w ogóle byśmy nie zinterpretowali jako to zwierzę współcześnie, ale w tych przedstawieniach jest pewna doza takiego humoru oraz takiej fantazji, która bardzo mnie pociąga. I dlatego się cieszę, że no, miałam możliwość tutaj pracy takiej tradycyjnej i że pasowało to się też w ten klimat.
Pola, mówisz, że masz tę książkę przy sobie stale i zaglądasz. Pewnie masz swoje ulubione hasła.
No to, co mnie zastanowiło, jak ją czytałam, to to, że wiele zabiegów jest trudnych z tego powodu, że wymagają pozbycia się ubrania, czyli wiele zabiegów trzeba wykonywać nago. I proponuję zapoznać się z tym hasłem na gości właśnie. Bardzo ciekawe i takie trudne w odbiorze było dla mnie hasło związane z kołtunem. Przed chwilą się tym z tobą tutaj dzieliłam. Jak brak higieny można było interpretować magicznie. Ciekawe są również wszelkie te zwyczaje związane z datami magicznymi, więc myślę, że to też jest pomysł na każdy miesiąc, bo można sobie zajrzeć do książki na początku miesiąca i zobaczyć, co ciekawego i magicznego wydarzy się w nadchodzących 30 dniach. Trzeba pamiętać, że to jest leksykon, czyli to nie jest zwarty tekst, tylko zbiór ponad 200 haseł, dlatego też jest to książka, do której ludzie powielokroć wracają, czytając ją albo na raty, albo od deski do deski, ale na pewno jest wiele pretekstów tak w codzienności, żeby wrócić do konkretnych haseł, więc ten format wydaje nam się w Pionie bardzo się nadaje do tego układu leksykonu. Graficznego. Wykorzystaliśmy czerwień w ilustracjach, czerwień na okładce. To jest kolor bardzo silnie z magią powiązany i taki kolor ambiwalentny, bo po pierwsze jest to kolor mocy związany z narodzinami, z odradzaniem się nowego życia, ale jednocześnie jest to kolor silnie wiązany z nieczystymi mocami, więc stąd wybór tej czerwieni. No i ja bym też proponowała zwrócić Państwu uwagę na font, czyli czcionkę, bo Bartek Witkowski, projektant, wiele razy mi mówi przez telefon albo pisze, mówi, zobacz jak to jest wyrysowane, popatrz na te litery, jakie one są wspaniałe. Więc to widać już w tym tytule i wydaje mi się, że on jest też taki spójny z treścią tej książki, w ogóle z kulturą góralską. Co więcej mogę powiedzieć, książka ma zakładki, więc też umożliwia powrót do haseł, które nas jakoś szczególnie zainspirują albo do miejsca, w którym skończyliśmy naszą lekturę.
Lub gdy chcemy odnaleźć szybko przepis na urok, który potrzeba rzucić natychmiast.
Albo wręcz przeciwnie, albo po prostu się przed urokiem ochronić. Ja też jeszcze może dopowiem, że ta książka cieszyła się wielkim powodzeniem przy okazji pierwszego wydania, ale to drugie wydanie w jakiś magiczny sposób znika, więc radzę się zaopatrzyć w ten tytuł, jeśli Państwo to planują. Co też jest dla mnie takim ciekawym zjawiskiem, bo magia wzięła się trochę z takiej próby oswojenia świata w czasach, gdy nauka była jeszcze nierozwinięta. Jak wiadomo, ludzkie życie, szczególnie na takich terenach górskich, jest trudne, klimat jest trudny, ziemie są ubogie, więc ludzie od zawsze szukali jakichś sposobów, żeby sobie to życie oswoić, żeby łatwiej się im żyło, żeby pozbyć się chorób. A w tej chwili żyjemy już w świecie takim bardzo, po pierwsze mamy narzędzia naukowe, po drugie mamy wiele bardzo racjonalnych sposobów radzenia sobie z kłopotami życia codziennego, a jednak ta książka znika, czyli jest w ludziach ciągle taka potrzeba duchowości, magii, czegoś niezwykłego w życiu. Trudno mi to jakoś zdiagnozować, ale myślę, że po prostu no, ludzie mają potrzebę duchowości właśnie. Poza tym oczywiście ta książka jest też ładnym przedmiotem, więc myślę, że to akurat w tym wydaniu jest równie pociągające. Ja mam tutaj też taką ciekawostkę. Ostatnio w innym podcaście opowiadałam o naszych książkach i też o tym, że w każdej z nich jest jakaś niespodzianka, a tu nam się przytrafiła taka historia, że podczas już ostatniej korekty ktoś takim korektorskim, bystrym okiem zauważył, że jeden z wyrazów jest wydrukowany innym fontem, to znaczy inną czcionką. Zupełnie nie wiemy, jak do tego doszło, w którym momencie się to stało, ale z Bartkiem Witkowskim uznaliśmy, że może to jest taki znak, który się dobrze wiąże z tematyką tej książki i postanowiliśmy w jednym miejscu w tej książce słowo czary złożyć innym fontem.
Pola, przeglądasz w tej chwili leksykon. Czego szukasz?
Szukam hasła liczby magiczne, dlatego że chciałam ofiarować naszym czytelnikom 3 egzemplarze książki. Mogą na nią liczyć 3 pierwsze osoby, które się do mnie zgłoszą, a liczba 3 to odwołanie do Trójcy Świętej, 3 upadków Jezusa pod krzyżem i zmartwychwstania, które nastąpiło 3 dnia od śmierci Zbawiciela. 3-krotne gesty, potrojone przedmioty lub słowa miały moc legitymizowania rzeczywistości i tak dalej.
O góralskich czarach, leksykonie magii Podtatrza i Beskidów Zachodnich opowiadały współautorka książki Katarzyna Ceklarz, ilustratorka Aleksandra Czuczak oraz Paulina Kołodziejska, szefowa wydawnictw Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pierwsze 3 osoby, które w terminie do 15 marca napiszą do Pauliny na adres pkolodziejska@tpn.pl, otrzymają książkę, o której dzisiaj rozmawialiśmy. W tytule wiadomości proszę napisać Góralskie czary. Książkę kupić można w sklepie internetowym pod adresem sklep.tpn.pl, a także w Zakopanem w punkcie informacji turystycznej TPN oraz w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku. Na dzisiaj to wszystko. Słuchaliście 111 odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Do usłyszenia niebawem, mówił Bartek Solik.